Dzień dobry, program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Agata Zalewska. A dziś powiemy Państwu o sporcie, który narodził się prawdopodobnie w okolicach lat 50. w Kalifornii jako lekarstwo na bezwietrzne i nudne dni. Poirytowani surferzy brakiem warunków do pływania wzięli kawałek deski i przyczepili do niej kółka zdemontowane od wrotek. Skateboarding określany jest jako jeden z najpopularniejszych sportów ekstremalnych. A o jego znaczeniu porozmawiamy dziś z pierwszym w Polsce projektantem skateparków, który jeździł i nadal aktywnie jeździ. Zapraszamy.
Czas zuchwałych.
Na deskorolce jeździ od ponad 25 lat. Jest organizatorem wielu teamowych turów deskorolkowych, które odwiedzały m.in. Litwę, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię, Niemcy, Holandię, Belgię, no i oczywiście Polskę. Stworzył kilkadziesiąt skateparków na terenie Polski, w tym pierwszy w kraju tor do nauki jazdy dla niepełnosprawnych w Dolnośląskiej Szczytnej. Autor koncepcji projektu lubelskich skate spotów, projektant i współwykonawca adaptacji postprzemysłowej przestrzeni na nieistniejący już kryty skatepark w First Floor w Lublinie, założyciel i prezes Polskiej Asocjacji Skateboardingu. Proszę Państwa, dziś gościem Radia Lublin jest Boniek Falicki. Cześć.
Cześć, dzień dobry wszystkim.
Legenda deskorolki Tony Hawk powiedział, że skateboarding uznaje za formę sztuki, styl życia i sport. Dlatego sport akcji byłby dla niego najmniej obraźliwą kategorią. Zgadzasz się z tym sformułowaniem?
No z pierwszymi dwoma tak, na pewno styl życia. Natomiast sport, tak, to też jest sportem, ale myślę, że to jest zdecydowanie czymś większym i czymś więcej niż samym sportem stricte.
Mm-hmm. Czyli ta sztuka, tak, też się pojawia?
Tak, to jest sztuka, jakby samoekspresja, bo każda osoba, no Pan Bóg stworzył nas tak, że każdy jest zupełnie inny i to jest właśnie super fajna sprawa, bo to wychodzi właśnie ta kompletna odrębność, jest bardzo dobrze widoczna wśród osób jeżdżących na deskorolce. Tam potocznie ludzie mogą myśleć, że o, wszyscy mają kaptury i szerokie spodnie, ale jak się tak wszyscy dobrze przyjrzy, no to nie wszyscy mają kaptury, nie wszyscy mają szerokie spodnie. Co prawda wszyscy jeżdżą na tej desce na czterech kółkach, ale no, to, co oni na niej robią, sztuczki, ewolucje, triki tak
triki,
zwane,
tak.
No to każdy zupełnie ma inny jakby wachlarz tych wszystkich rzeczy. I on te triki, które wykonuje, dostosowuje jakby do... Nawet nie zastanawia się nad tym, tylko robi to, co mu do głowy przychodzi, a to wynika znowu z jego osobowości, z jego tożsamości, z jego stylu.
Czyli w jakiś sposób wyraża się przez ten sport.
Totalnie się wyraża. Niektórzy lubią szybko jeździć, niektórzy wolno technicznie jeździć, niektórzy szybko technicznie, inni jeszcze tam w ogóle jakieś dziwne rzeczy robią na tej desce, które ciężko nazwać trikami, ale no dobrze się z tym czują, więc jakby nie ma żadnych reguł takich, które no, narzucają coś komuś. Są reguły oczywiście dotyczące nazewnictwa, trików i tak dalej, zawodów i wszystkiego innego. Natomiast no, to są takie reguły jakby dobrowolne. No, jak chcesz, to je stosujesz, jak nie chcesz, no to jest okej. Okay. Możesz robić, co chcesz.
A jak to jest u ciebie? Jak to się u ciebie w ogóle zaczęło?
Jak to się zaczęło? No. Jak zacząłem jeździć na deskorolce? No ja to dobrze pamiętam. Byłem we Wrocławiu. Był początek maja.
Bo stamtąd pochodzisz, tak?
Tak, urodziłem się we Wrocławiu. I pięknego majowego wieczora, chyba to była jakaś majówka, 96 rok, mój kolega ze swoimi kolegami zaczęli jeździć na deskorolkach, no i odwiedzałem ich.
Ile miałeś lat wtedy?
16. I odwiedzałem ich wtedy w tym Wrocławiu, oni w akademiku mieszkali, bo oni już byli studentami i tam były super imprezy w tym akademiku. Coś, co dzisiaj jest totalnie niewyobrażalne. Piękne, piękne czasy. No i oni takiego pięknego wieczora po prostu poszli na miasto jeździć na deskę na Świdnicką. Taka była miejscówka w centrum. I no ja poszedłem z nimi, z paroma innymi kumplami, którzy też nie mieli desek. I oni tak jechali, pamiętam, w nocy przed nami po tym chodniku, wskakiwali na tę ulicę z powrotem na chodnik i tak dalej. I to po prostu była taka magia. jak to widziałem, że pomyślałem, że no...
Ale ty wtedy jeszcze nie miałeś swojej deski.
Nie.
Dopiero wtedy zobaczyłem.
Kręciłem się wokół nich, patrzyłem na to, ale nigdy nie przyjrzałem się tak z bliska. Zawsze to było takie, że no nigdy nie mam rakietę tenisową i nie piłkę do koszykówki, tak jak ja, tak? A ci mieli deskę, tak myślałem, a ktoś inny ma gitarę. To po prostu jest taki atrybut, po prostu hobby. A jak się przyjrzałem temu z bliska, tej całej energii, która z tego po prostu bije, no to zakochałem się po prostu, to jest po prostu coś najlepszego na świecie.
Końcówka lat 90. i tak próbuję właśnie sobie przypomnieć. Jedyne, co mi się przypomina, to rzeczywiście ten styl ubierania, który był zaczerpnięty od was, od skate'ów. Czyli chłopcy, te szerokie spodnie z bardzo obniżonym stanem, szerokie bluzy, jakieś czapki z daszkiem. No właśnie, no ale tam deski nie było za bardzo.
No to w Polsce była akurat jeszcze taki przypadłość taka, żeby ten cały nieszczęsny polski hip-hop w latach 90. taki strasznie...
I nie można tego mieszać, tych dwóch środowisk.
Można, ale to nic z tego nie wychodzi. To tak jak się dwie cywilizacje miesza i też wtedy nic nie wychodzi z tego. I tutaj po prostu jest to samo, że to w pewnym momencie po prostu wychodziło szydło z worka, że tak powiem. I ci, co ubierali się, no to okazywało się, że nie jeżdżą i król jest nagi, tak? Może się cofa, wiadomo, kto jest w kąpielówka w morzu, nie? To tak to generalnie wyglądało. Więc ta moda już minęła, ale ona była trochę uciążliwa, bo bardzo dużo stereotypów jakby społecznych zostało narzuconych, no bo ten hip-hop w latach 90. był potwornie wulgarny. Bardzo dużo młodych ludzi tego słuchało, ubierało się, to było wszędzie obecne. Jakby jakieś zawody dyskorolkowe, to leciał znowuż polski obrzydliwy hip-hop. Ja nie mówię, że cały polski hip-hop jest zły, tak? Tylko po prostu w latach 90. była masa po prostu składów, zespołów, kapel, tak? Czy jak to nazwać? Którzy po prostu poziomem, że tak powiem, psuli atmosferę. I to tak jakby trochę dużo takich stereotypów utwierdziło wśród takich ludzi, którzy za bardzo nie wiedzieli, o co chodzi. A wulgarni w kapturach siedzą na ławce, rozbijają szkło i mają jeszcze deskę, nie? No to
czyli
taki stereotyp.
Coś zupełnie sprzecznego z tym, co robiliście tak naprawdę, no bo to był przede wszystkim aktywny, spędzony czas, prawda? To nie byli ci blokersi, tak się mówiło przecież o tych ludziach, prawda? Tych młodych, którzy przesiadywali na ławkach osiedlowych.
Tak, no w ogóle dbamy o swoje miejsce, no bo jak ja miejsce, w którym jeżdżę, nie będę o nie dbał, tak? Będę tam śmiecił. To jak ja na drugi dzień przyjdę jeździć, no to ja nie będę w tych śmieciach jeździł. No co ja jestem, śmieciarz, że będę w śmieciach jeździł, tak? Ale po prostu, no... Także my wszyscy dbamy o te miejsce, tak? Jak przychodzi jakiś koleś, który jeździ na desce i nie dba o miejsce, w którym jeździ, no to coś nie tak z jego głową jest, tak? A większość po prostu zawsze szkło sprzątnie w jakichś innych ludziach. I to po prostu wszędzie widać, tam ludzie mówią, że coś się niszczy, No, drogi też się niszczą poprzez to, że jeżdżą samochody na nich i nikt nie zakazuje jazdy samochodom po drogach, prawda? I chodniki też się zapadają, jak ludzie chodzą po tych chodnikach i nikt nie mówi, że proszę nie chodzić po chodniku, bo się chodnik zużywa i się niszczy. Tylko to po prostu jest jakaś przestrzeń miejska, która jest wykorzystywana przez różne grupy. Jedni siedzą na ławce, grają na gitarze, inni siedzą na ławce, się całują, jeszcze inni siedzą na ławce, czytają gazetę. No i co jest dobre, co złe? Do czego została zaprojektowana ławka? A inni skaczą po tej ławce po prostu na deskorolce. No i tu jest taki dylemat, nie?
To ciekawe, bo rzeczywiście to budzi wiele kontrowersji, prawda? Że wykorzystujecie do tego infrastrukturę miejską, właśnie ławki, czasem nawet stojaki na rowery.
Wszystko.
Wszystko.
Wszystko, co się da. I nawet więcej wykorzystujemy, niż ja jestem w stanie sobie wyobrazić, bo to młodsze pokolenie to już w ogóle odleciało i oni już po takich rzeczach jeżdżą, że mi się wydaje, że tam nie da się jeździć, a oni proszę bardzo pokazują, że się da. Natomiast ja myślę, że to nie tyle słowo wykorzystuje się, jest dobre określenie, tylko nadaje nowe znaczenie. Po prostu ta ławka zyskuje nowe znaczenie, że okazuje się, że nie służy tylko do siedzenia, ale można jeszcze inne rzeczy na niej robić. Tak jak artyści po prostu, w przestrzeni miejskiej koleś sobie, nie wiem, kładzie czapkę, zaczyna żonglować, nie? No to czy ten chodnik został zbudowany po to, żeby na nim żonglować? Czy trzeba dzwonić na policję na przykład, prawda? No to takie pytanie po prostu. No i teraz my nadajemy po prostu nowe znaczenie tej przestrzeni miejskiej. Często ją rewitalizujemy wręcz poprzez jazdy w jakimś miejscu. Są przykłady w ogóle budowy skateparków. Rotterdam jest takim miejscem, że w centrum miasta miasta. Były takie chaszcze, kupa narkomanów z igłami, miasto zrobiło tam skatepark i do widzenia. Cała dzielnica jest po prostu clean, oczyszczona z tego wszystkiego, skejci przychodzili, jeździli i ci, że tak powiem, kloszardzi i tak dalej, oni po prostu siłą rzeczy musieli stamtąd iść, oni nie mogli tam oddawać moczu i śmiecić, bo ci skejci przychodzili, mówili: gościu, spadaj, nie? I po prostu jakby społecznie była presja taka na nich, żeby oni to miejsce opuścili. Także to też jest takie nie tylko oczyszczanie tkanki miejskiej, ale przede wszystkim miałem się nadawanie nowego znaczenia.
Tak, ale właśnie pewnie argumenty takie się pojawiają, albo wątpliwości, że niszczycie przy okazji to. No przecież jak tam ta deskorolka wyląduje na tej ławce drewnianej na przykład, no to...
Deska też jest drewniana i tak jak właśnie mówiłem, nie, że samochody niszczą autostrady, bo jeżdżą po nich, tak? Więc to jest to samo. Ja myślę, że tak, że gdyby jaskiniowcy siedzieli w jaskini i mieli ten ogień i nie nadali nowego znaczenia temu ogniu, że można coś podgrzewać, to byśmy do dzisiaj jedli surowe mięso. I po prostu cały prawdziwy rozwój świata, prawdziwy progres polega na tym, że bierzemy istniejące rzeczy i nadajemy im nowe znaczenie. W nowy sposób wykorzystujemy śrubokręt, młotek w dodatkowy sposób. I to jest piękno tego świata. I to jest prawdziwy postęp. Nie tam jakiś udawany, że ktoś weźmie się, ubierze na tęczowo i o, jestem postępowy, nie? To jest moherowe dla mnie. Ja uważam, że prawdziwy postęp to jest po prostu coś, co naprawdę tworzy coś zupełnie nowego, jakąś innowację.
Działanie po prostu, jakaś aktywność.
Tak, tak.
Nie tylko słowa.
To jest coś pięknego po prostu dla mnie. I po prostu uważam, że deskorolka to jest najlepsza rzecz, która została stworzona dla ludzkości.
Czyli chłopaku, można powiedzieć, że się po prostu zakochałeś, przepadłeś i pamiętasz na pewno tę swoją pierwszą miłość. Jak wyglądała?
A, to tak, to była deska Powella z samolotami narysowanymi na nich. I jeszcze ją mam.
No to super, ale nie mów, że jeździsz jeszcze na niej.
Nie. Ona gdzieś jest...
Artefakt już tylko.
Artefakt gdzieś na dnie, gdzieś tam w jakimś strychu czy garażu, nawet nie wiem, gdzie ona jest, ale gdzieś
gdzie
jest.
Ją kupiłeś? Bo chyba wtedy, ja nie wiem, jak to było wtedy ze sprzętem w Polsce dla was.
Ja wtedy mieszkałem w Holandii i kupiłem tam w skate shopie najtańsze wszystko, bo nie wiedziałem, czy będzie mi się podobać. Ale zanim kupiłem to przez tydzień na desce kolegi, raz on próbował 3 razy podskoczyć, raz ja nie potrafiłem podskoczyć przez kilka dni w ogóle na tej desce, ale się jakoś nie zniechęcałem i potem jeszcze zacząłem czytać taką gazetę Thrasher, wydawaną w San Francisco i tam dużo takiej było filozofii jakby deskorolkowej. I to też otworzyło mi oczy na ten cały jakby świat tego wszystkiego. Nawet nie subkulturę, tylko że to jest coś więcej niż subkultura, niż sztuka, niż wszystko razem wzięte.
Generalnie chyba życie na zachodzie, no bo wychowywałeś się też w Holandii, prawda?
Tak.
Mieszkałeś przez dłuższy czas, tam z rodzicami się wyprowadziliście po prostu. No i to chyba było miejsce bardziej sprzyjające do takich sportów, prawda? Takim sportom.
Nawierzchnie były trochę lepsze niż w post-PRL-owskiej Polsce. To na pewno... Potem w Polsce weszła ta kostka brukowa nieszczęsna, która klawiszuje i wszystkim niepełnosprawnym i młodym matkom z wózkami
rowerzystom, rolkarzom, tak.
Tak, sam mam 2 małych dzieci i wiem, jak się świetnie pcha wózek z dziećmi po kostce brukowej, która klawiszuje. Także dziękuję wszystkim urzędnikom z Wydziału Inwestycji i prezydentom i burmistrzom miast za robienie kostki brukowej na ulicach Polski. Przez was jest nam wszystkim trudniej. Także super. Natomiast na przykład są pozytywne przykłady, tak jak Lublin, gdzie opracowano standardy piesze dla miast, dla centrum miasta, gdzie już są płytki, są jakieś większe powierzchnie.
Asfalt też wylany.
Asfalt tak. Jest, pamiętam jak kiedyś w Wydziale Inwestycji, chyba w Świdniku, pytałem się, czemu nie można ścieżek rowerowych z asfaltu robić, to mi powiedziano, że nie ma takich maszyn do kładzenia asfaltu na tak wąskich ścieżkach. A tymczasem w Gdańsku już ułożyli taki asfalt nieistniejącą maszyną. I potem ta pierstrojka też dotarła do nas, tak? I po prostu mamy też fajne ścieżki asfaltowe, więc to wszystko idzie w dobrym kierunku. Ale czy to życie na zachodzie tak zwanym pomagało w deskorolce? Nie wiem, bo miałem masę przyjaciół w Polsce, którzy po prostu wcześniej zaczęli jeździć i nawet lepiej jeździli i też się świetnie bawili. Także ja myślę, że to jest takie uniwersalne dla każdego w każdym miejscu,
tak.
Bo to jest tak wielostronna rzecz, że...
Mobilna.
Tak.
Prawda? To jest deska, 4 kółki i tak naprawdę można zbudować sobie nową rzeczywistość w każdym miejscu, w którym się pojawi.
Tak, i można po prostu jeździć, kiedy się chce. Nie trzeba iść na specjalny kort, na specjalny skatepark, tylko po prostu wychodzi się przed dom i tam, gdzieś można się poruszać, to człowiek się porusza na tym, coś robi i jest fajnie. Więc to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Niestety od razu zniechęcę wszystkich ludzi, którzy myślą, że to trzeba kliknąć, kupić i jest załatwione. Jest to bardzo, bardzo trudna rzecz i wymaga ogromnej dozy cierpliwości, samozaparcia i po prostu 1000 prób i dalej nic nie wychodzi i trzeba 2000 prób zrobić, żeby coś w końcu wyszło, a potem jak chcemy to powtórzyć, to znowuż nie wychodzi, jest 500 prób, ale już tylko 500, a nie 2000, więc to jest takie coś, bardzo charakter jakby moim zdaniem buduje i też ja widzę wśród młodych ludzi, że po prostu no albo jeździsz na poważnie i masz to samo zaparcie, zacięcie i to jest takie, taka kuźnia charakteru. No albo nie, no to przychodzą takie dzieciaki ze smartfonem na skatepark, siedzą na tej desce i głównie siedzą w tym telefonie, a na tej desce 3 razy podskoczą i się denerwują i pytają mnie, jak zrobić, żeby jakąś sztuczkę zrobić. A ja mówię, człowieku, wy zacznij jeździć. No już jeździłem, mówię, jeździłeś 2 minuty, ja jeżdżę 2 godzinę, no to zobacz, mi nic nie wychodzi, to co ty oczekujesz, że w 2 minuty zrobisz? No ale to jest jakby też taka kwestia pokoleniowa, tak? Młodzi ludzie dzisiaj myślą,
mają
że
mniej
od razu,
cierpliwości.
No,
tak.
Musi być od razu dostępny. Klik, już umiem tę sztuczkę, nie? No to tak nie działa. Natomiast to tak jest naturalna selekcja, taki odsiew po prostu. Ci, co naprawdę chcą to robić, no to oni to będą robić. A ci, którzy myślą, że będzie łatwo, no to przestają, bo się zniechęcają.
Oczywiście o skateboardingu opowiada nam w studiu Radia Lublin Boniek Falicki, twórca kilkudziesięciu skateparków w Polsce. Czy takie skateparki mogą deskorolkowcom zastąpić występy w mieście? O tym między innymi porozmawiamy już za chwilę.